Dzień dobry, proszę o zajmowanie miejsc. Matko. Proszę wszystkich o zajmowanie miejsc. Za chwileczkę będziemy rozpoczynać komisję.
A jeszcze wiesz co, Wasiu? Mam dam twój numer telefonu do naszej koordynatki. Ona może być u was, może być w ulicy. No i ona mówi, Mila Mala, też właśnie gra. Ja pytałam o ciebie, nie? Bo słuchała wczoraj wieczorem, mama mnie napisała, że to super nauczycieli na temat. No i tylko ciebie nie wie, ale mówię, no tutaj na pewno nie wiem, co ty, nie wiem, czy ma miejsce.
To znaczy jeszcze ja nie tak wiesz, tak ktoś nie zostaje to sobotę, jak coś no. Sporadycznie potrzebowała,
tylko tak, może zadzwonić. Ja wiem, jest... tak, powoła się no, do ciebie. Się, ja mówiłam, żeby się na mnie powołała. O tym...
Niedziela i ten takie dziewczyny,
że po prostu... Okej, tak, wóz też.
To jest po prostu nastka, to na nastka, to na nie jest. To nastka kurzy, bo to łaskawie mi pozwoliła zrobić zakupy samochodów przywiozła, nie? Bo on będzie sama nasła. No, spójrz sobie, tak, ja sobie sprzedawali takie ciasta, pieczarki, coś. A teraz stwierdziły, że się nic nie dzieje w sklepie.
Sam się liczy? Czeszka nie ma, nie ma. Co? Cześć. Nie, Kasiu, widziałem, nie jechał, tylko szukam miejsca, wiesz? A, gdzie? Lepsze to niż jestem miasto strzelę.
Dzień dobry, witam wszystkich Państwa radnych, witam członków zarządu, witam przedstawicieli starostwa, witam media i tutaj obecnych mieszkańców na sali. Porządek obrad macie Państwo przed sobą i jeszcze stwierdzenie kworum. Pani Agatko, ile tam wszyscy są, tak? Mamy kworum, więc nasze opinie podejmowane tutaj dzisiaj będą miały moc prawną. I porządek mamy przed sobą. Czy ktoś wnosi uwagi do tego porządku obrad? Czy chcemy dokonać jakichś zmian? Nie widzę. Więc będziemy obradować według porządku przedstawionego, który otrzymaliśmy w wersji pisemnej. I w pierwszym punkcie wysłuchamy informacji pani prezes Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie na temat aktualnej sytuacji w szpitalu. Proszę bardzo.
Dzień dobry Państwu. Bo właśnie wszedł mój kolega z Nowogardu, więc może poczekam, bo również jest dyrektorem szpitala. Myślę, że oboje moglibyśmy powiedzieć dokładnie to, czyli mamy bardzo wysoki poziom niedofinansowania, mamy straty finansowe, jesteśmy na granicy utraty płynności finansowej, czyli w zasadzie nic nowego, o czym Państwo by nie wiedzieli, bo o tym mówimy chyba przy każdej okazji, biorąc pod uwagę sesję. Natomiast tutaj chciałabym się skupić na tych dobrych rzeczach, bo mimo wszystko uważam, że robimy swoje, idziemy dalej. To, co Państwo widzieliście 4 grudnia, otworzyliśmy, 4 stycznia, przepraszam, było otwarcie przez pana wojewodę nowej pracowni radiologii, na którą pan wojewoda przeznaczył 1 100 000 zł. Dzięki temu otwarciu spędziliśmy, myślę, na bardzo konstruktywnej rozmowie o naszym szpitalu i losach szpitala prawie 2 godziny, bo udało nam się bardzo merytorycznie rozmawiać z panem wojewodą, też w zakresie jakby uruchamiania nowych obszarów w tym szpitalu i tutaj myślę, że będzie ciąg dalszy naszych rozmów, zwłaszcza, że planujemy zwiększyć opiekę nad kobietą i dzieckiem i doktor Ewa Knap już była zaproszona na spotkanie do pana wojewody celem kontynuacji naszej rozmowy, więc być może uda nam się wejść w trochę inne i nowsze obszary, żeby zwiększyć jakość i zakres opieki nad matką i dzieckiem. Kolejna rzecz to to, że chcemy pozyskać środki na otwarcie 3. sali na bloku operacyjnym i to nam dla nas to jest w tej chwili priorytet, bo rozwija nam się zarówno chirurgia, jak i bardzo mocno ginekologia, więc tutaj też chcielibyśmy się bardziej dostosować do potrzeb. No i będziemy brali udział jako jednostka w dniach chorego 5 lutego. Tutaj mamy naszą poradnię dermatologiczną, gabinet leczenia ran, poradnię dermatologiczną, ginekologiczną, USG piersi, gabinet leczenia ran. I w ten sposób również wspomagamy akcję, jeśli chodzi o szpital. I na chwilę obecną, ponieważ rejestracja zwyczajowo odbywa się w ten sposób, że uruchamiamy naszą rejestrację, więc w tej chwili już wszystkie miejsca mamy zajęte. Akcja generalnie, z tego co ja wiem, jest w godzinach 10-14. My mamy nasze poradnie od 8 do 14 i w tej chwili już nie ma miejsca, tak? Bo wszystkie miejsca są zajęte. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy mają Państwo pytania do Pani Prezes na temat informacji bądź jakieś inne ewentualnie? Proszę bardzo, tutaj Pan Radny.
Na wstępie Pani Prezes chciałem bardzo pogratulować zajętych pierwszych miejsc przy różnych konkursach, rankingach. Tego jest tak dużo, jakby Pani też Prezes mogła przytoczyć i opowiedzieć tutaj Państwu radnym o zajętych miejscach. Tutaj chciałem zwrócić taką uwagę jedną, bo mnie martwi, jak tak widzę w te zestawienie ilość wizyt w poszczególnych poradniach. Tutaj poradnia pediatryczna, bardzo mało, 29 osób według tego zestawienia. I poradnia okulistyczna, jakby Pani Prezes mogła opowiedzieć, dlaczego tak się dzieje tylko.
Ponieważ poradnia okulistyczna jest poradnią komercyjną. I to wyjaśnia wszystko. Natomiast jeśli chodzi o poradnię pediatryczną, to w większości przypadków my te dzieci, które przychodzą do poradni pediatrycznej, kierujemy na hospitalizację tak zwaną dzienną. W obszarze opieki stacjonarnej. Bardzo dziękuję, że Pan wspomniał o tym rankingu, bo tutaj też, tak jak powiedziałam chwilę przed o tej konstruktywnej rozmowie z Panem Wojewodą, Pan Wojewoda również dostrzega możliwości naszego szpitala i tutaj też głównie chodzi o ten obszar położniczo-ginekologiczny i też bardzo fajnie odnosi się do tego naszego pierwszego miejsca, jeśli chodzi o województwo w zakresie opieki położniczej, czyli 3 raz z rzędu tak naprawdę zostaliśmy wybrani najlepszą porodówką w województwie, biorąc pod uwagę opinię pacjentek, tak? I nie jest to ranking tak zwany kupowany, tylko tutaj mamy opinię pacjentek i z tego, co się orientuję, bo sprawdzaliśmy, jesteśmy 10. szpitalem w kraju, więc tutaj jest ogromna radość, bardzo wysokie miejsce. Śmiejemy się, że wyprzedziliśmy większość też szpitali klinicznych. To tylko pokazuje nam, drodzy Państwo, to, że staramy się podejść do każdej naszej pacjentki indywidualnie.
nie. Bo im większy szpital, im większa jednostka, tym mniej jakby człowieczeństwa w tej opiece, a bardziej przypomina to fabrykę gwoździ, przepraszam za kolokwializm. Natomiast my tutaj każdą naszą pacjentkę staramy się traktować indywidualnie i zapewnić jej jak najbardziej komfortowe warunki. I to też jest dostrzegane przez nasze pacjentki. Tutaj też bardzo fajnie rozwija się nasz gabinet leczenia ran. Co prawda jest to gabinet komercyjny, ale też bardzo fajnie nam się rozwija i zaczynamy rozmawiać z NFZ-em na temat wejścia i w jeszcze inne obszary, jeśli chodzi o gabinet leczenia ran, bo ja Państwu próbuję przekazać w ten sposób, że my się dostosowujemy do potrzeb zdrowotnych mieszkańców gminy albo i mieszkańców też powiatu, bo nie wszystkie obszary mamy identyczne tutaj z panem dyrektorem z Nowogardu. I w momencie, kiedy dostrzegamy w statystyce, że mamy jakieś problemy zdrowotne w danym obszarze, to staramy się uruchamiać ten obszar, żeby wspomóc przynajmniej mieszkańców Goleniowa. Tak też było z leczeniem ran, więc w tej chwili od stycznia myśmy mieli takie malutkie perturbacje finansowe, ale od stycznia bardzo fajnie funkcjonuje nam również gabinet leczenia ran i niestety jest to w obszar komercyjny, aczkolwiek mamy bardzo fajne efekty już w tej chwili i bardzo duży jest odzew społeczeństwa, ponieważ to, co powiedziałam, my szpitale niekoniecznie mamy jakby w obowiązku, czy powinniśmy zajmować się leczeniem ran przewlekłym. Jest to obszar czysto ambulatoryjny i nie wiemy, że nie wszystkie przychodnie, nie wszystek AOS, czyli poradnie chirurgiczne, a już tym bardziej podstawowa opieka zdrowotna się tym zajmuje, bo to wymaga specjalistycznych umiejętności, więc my tutaj po raz kolejny wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma pytania? To proszę bardzo.
Ja bym chciała zapytać, ponieważ na ostatniej sesji Pani nie było, była Pani Beata Łapaj, rozmawiałam z nią na temat medycyny pracy.
Byłam na ostatniej.
To może przedostatniej, przepraszam. Czy coś w tym kierunku się ruszyło, tak? Bo gdzieś tam ta medycyna pracy cały czas funkcjonuje, nowe zakłady pracy, ludzie rezygnują z pracy, są przyjmowani następnie, jest bardzo duży ruch w tej dziedzinie.
Jest ogromny ruch.
Czy szpital podoła temu wyzwaniu, tak?
To znaczy ja powiem tak.
Mieliście problem z lekarzem ostatnio, jeżeli dobrze pamiętam.
Nie. Nie, mamy lekarza medycyny pracy. Problem jest, myślę, troszeczkę w innym miejscu, dlatego że jest coś takiego jak ustawa o służbie medycyny pracy, która w bardzo rygorystyczny sposób reguluje zakres badań i konsultacji przypisanych do danego stanowiska. My nasze oferty dostosowujemy i jest to szeroki zakres badań. Chciałabym powiedzieć, że jest to szeroki zakres badań. Natomiast, drodzy Państwo, nie wszyscy pracodawcy, w mojej opinii, z tego co ja widzę, chcą przestrzegać i dbać o prawa pracowników w zakresie dostępności do świadczeń zdrowotnych i oczekują od nas podbicia pieczątki za tak zwane przysłowiowe 50 zł. Jest to niezgodne z prawem, jest to niezgodne z ustawą o służbie medycyny pracy. W związku z tym w momencie, kiedy przygotowujemy ofertę na zapytanie i wykazujemy już szereg badań, które podlegają jakby wykonaniu na danym stanowisku pracy, słyszymy nie, to my dziękujemy.
Czyli rozumiem, że cena ich zniechęca.
Nie cena. Pakiet badań.
Ale
pakiet wynikający z ustawy.
Kogo innego w takim razie?
Za 50 zł. Wskazywać nie będę gdzie, bo chyba wszyscy wiemy.
No. To mnie zastanawia, tak?
Dlatego, no to już chyba odpowiedziałam na Pani
komentarze
pytania.
W innych medycynach pracy, a my się okazujemy nagle...
Bo chcemy robić to zgodnie z prawem.
Tak jak powinno być.
Rozumiem.
Tak jak powinno być.
Rozumiem. Dobrze, a proszę mi jeszcze powiedzieć, bo bardzo fajne są te wszystkie poradnie i okulistyczna i ta leczenia ran. Też słyszałam dużo pozytywnych opinii, ale proszę mi powiedzieć, co my możemy zrobić, żeby one nie były komercyjne?
podpisać kontrakt ze mną. Najlepiej jest spowodować, żeby NFZ chciał to podpisać, ponieważ my się staraliśmy. Ja muszę Państwu powiedzieć, bo tak jak Państwo wiecie, na jesieni udało nam się uruchomić poradnię dermatologiczną. To trwało 3 lata. 3 lata zabiegów z mojej strony, żeby NFZ zechciał podpisać kontrakt, tak? I w tej chwili ja czynię te starania, natomiast jaki będzie czas oczekiwania, nie wiem. NFZ, no z przykrością muszę stwierdzić, że NFZ przy tym poziomie wydatków, które ma na ten rok w budżecie, a to co Państwu powiedziałam, bardzo zmniejszyły się możliwości finansowe NFZ-u, bo dołożono zadań, nie idą za tym pieniądze. W związku z tym mam wrażenie, że nie do końca NFZ jest w stanie pokryć refundację tych wszystkich świadczeń, przerzucając jednak współpłacenie na przeciętnego Kowalskiego.
Ubolewamy nad tym bardzo, tak? Bo generalnie słyszy się wśród społeczeństwa komunikaty tego typu, zobacz, płacę ubezpieczenie, a i tak wszędzie chodzę prywatnie. Stąd moje pytanie.
To znaczy, ja tutaj właśnie rozmawiałam z panem skarbnikiem przed sesją i też zwróciłam uwagę na to, że drodzy Państwo, bo my tak mamy, jakby w naszej świadomości jest zakodowane płacę składkę i oczekuję. Jesteśmy jedynym krajem w Europie, który nie ma systemu współpłacenia, mimo opłacania składek. Jedynym krajem w Europie. Jeżeli dorzucimy do tego problem z korzystaniem z profilaktyki, gdzie uważam, że jako Polska wyrzucamy miliardy, topimy miliardy, których nie mamy, bo Polacy nie korzystają z profilaktyki, która jest 1000-krotnie tańsza, aniżeli później hospitalizację. I w przypadku, kiedy nasi pacjenci psują się sukcesywnie, mówię, psują się z premedytacją, bo nie korzystają z profilaktyki, nie stosują aktywnego trybu życia, używają używki, niewłaściwie się odżywiają. Jeżeli się psują przez 20 lat i potem przychodzą w ciężkim stanie do szpitala, to po pierwsze, to są ogromne koszty dla szpitala, bo tych hospitalizacji można byłoby uniknąć, tak? Po drugie, nie jesteśmy w stanie już im pomóc. I to też musimy tutaj, my tak naprawdę powinniśmy zmieniać świadomość ludzką. W Niemczech na przykład funkcjonuje taki system, że jeżeli obywatel, mówię, w niektórych, w Berlinie na przykład tak jest, że jeżeli Niemiec nie korzysta z profilaktyki, potem musi płacić udział w hospitalizacji. O. I mówię, takich rozwiązań na całym świecie jest bardzo dużo. No, z przykrością stwierdzam, że w 2019 roku na przykład 20% kobiet w Polsce skorzystało z cytologii. A potem jest dramat w rodzinie, bo mamy raka szyjki macicy. Gdzie jest pozostało 80%? Ja już też rozmawiałam z panem ministrem w pewnym momencie na ten temat, że moim zdaniem profilaktyka powinna być obowiązkowa pod rygorem opłacania potem ewentualnego udziału, tak? Ponieważ mówię, z programu Profilaktyka 40+ skorzystało 25% uprawnionych. I mówię, my jako państwo wyrzucamy pieniądze potem, bo ja powiem państwu tak, dla przykładu, posłużę się twardymi danymi, bo mówię, my analizujemy wiele danych również finansowych. Dla przykładu, w 2019 roku, bo to są takie fajne dane, które już są ogólnie dostępne, koszt refundacji pacjenta z cukrzycą w podstawowej opiece zdrowotnej średnio miesięcznie wynosił 41 zł. Jeden miał wypisane tabletki hipoglikemizujące, drugi insuliny, ale mówię, średniomiesięczny koszt, tak? 41 zł. Średniomiesięczna hospitalizacja pacjenta z cukrzycą kosztowała 2700. Można uniknąć. Dalej, budżet państwa wydał na leczenie pacjentów z cukrzycą 450 milionów złotych w 2019 roku, ale to nie jest hit. Hitem jest to, że wydaliśmy prawie 3 miliardy na powikłania, których można by było uniknąć. Ja Państwu pokazuję pieniądze, tak? Bo to jest przeliczalne. Mówię, my powinniśmy zmienić sposób myślenia. Dlatego ja też od jakiegoś czasu spotykam się na szczeblu krajowym z ministerstwem, z ministrami, tak jak ostatnio z ministrem Miłkowskim i my bardzo dużo rozmawiamy na temat sposobu zmiany funkcjonowania systemu. Być może uda się przeprocedować pewne rzeczy, dzieje, że się uda. Jeżeli się nie uda, to przynajmniej wzbudzamy gdzieś już dyskusję w tym temacie, tak?
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan Paweł.
Dziękuję bardzo. Pani prezes, pełna zgoda co do tej diagnozy, jeżeli chodzi o tą profilaktykę i tak dalej. Zresztą to chyba pandemia pokazała ilością zgonów, w jakiej kondycji jesteśmy. Ale to temat na zupełnie pewnie inną rozmowę. Natomiast chciałem zapytać o dwie rzeczy. Nawet w kontekście tego wyróżnienia okołoporadowego, tak to ujmę, czy ta ilość w ubiegłym roku była już tak duża, że możemy mówić o rentowności tego oddziału w stosunku do, nie wiem, do oczekiwań, do zakładanych. Bo tutaj tych danych mi brakuje, nie wiem, czy to było 400, 500, tak jakby pani powiedziała, albo raczej ile moglibyśmy jeszcze na kanwie tego wyróżnienia zrobić. To jest pierwsza część pytania. A druga, to jakiś czas temu chyba uruchomiliśmy pożyczkę na taki projekt związany, już nie pamiętam dokładnie, dotyczy pewnie elementów cyfryzacyjnych.
400 tysięcy.
Tak, i chciałem zapytać o efekty tego, czy to się udało, czy to działa, czy to zostało wdrożone. Dziękuję.
Może zacznę od tego drugiego, bo to jest bliższe panu skarbnikowi. Tak spojrzał na mnie wymownie. Więc absolutnie myśmy się rozliczyli z NFZ-em, środki zostały zwrócone do budżetu starostwa, projekt został zakończony. Usprawniliśmy, myślę, bardziej zabezpieczyliśmy naszą sieć przed cyberprzestępczością, więc tutaj projekt już jest zakończony,
bardzo zrealizowany. Pan skarbnik też.
Pan skarbnik też się chyba cieszy, tak, że pieniądze zostały odzyskane. Wracając do pierwszego pytania, no my w Polsce, ponieważ ja też poprosiłam centralę NFZ o pewne dane, i w Polsce od 5 lat mamy sukcesywny spadek porodów. W tej chwili jest to już około 15% w skali kraju. Więc my wszyscy w szpitalach zaczynamy odczuwać mniejszą liczbę rodzących, tak? Ten wskaźnik może nam się trochę zmienić teraz a propos Ukrainek uciekających przed wojną, bo mamy teraz spory udział pacjentek pochodzenia ukraińskiego i o tym też należy powiedzieć. Natomiast faktycznie odczuwamy spadek. I o ile przed pandemią ta liczba porodów kształtowała się na poziomie 600, w tej chwili mamy prawie 500. Jest to średnio rocznie około 100. Nie wiem, Kazimierz, jak u ciebie w Nowogardzie? A ile?
Dobra. Znaczy 500 rocznie, tak?
Rocznie.
A jaka jest pożądana liczba?
Żeby... Dla mnie?
Tak.
700. Tylko my nie jesteśmy w stanie, ja powiem tak, my nie...
A ile jesteśmy w stanie przerobić?
My jesteśmy w stanie przerobić liczbę, o której powiedziałam. Natomiast musicie Państwo zdawać sobie sprawę z tego, że przy tej wycenie świadczeń, im więcej pacjentów przyjmuję do szpitala, tym więcej do każdego pacjenta dokładam.
No właśnie...
Niestety jest to taki przelicznik, tak? I tak jak powiedziałam, my w tej chwili w szpitalach powiatowych średnio do hospitalizacji, do porodu fizjologicznego, powiem tak, do porodu, bo mamy udział 50 cięć cesarskich i tak to się kształtuje w całym kraju, średnio dokładamy 1500 zł do każdego porodu.
Pamiętam, ja właśnie bardzo chciałem w tym pytaniu złapać tą synergię między ilością a rentownością. Rozumiem, że tutaj to nie będzie tak wprost,
nie będzie.
Z uwagi na wycenę świadczeń, że jak zwiększymy tę liczbę, to per saldo rentowność wzrośnie.
I już powiem dlaczego. Dlatego, że my możemy w pewnym udziale kosztów, wynagrodzeń, bo liczba personelu będzie stała. Natomiast do każdej pacjentki ja muszę zakupić zestawy porodowe, które są jednorazowe. I to niestety bardzo mocno podraża koszty. Bo każda pacjentka potrzebuje swojego zestawu, bo jest on jednorazowy. Tak? Więc tutaj, o ile w kosztach wynagrodzeń mogłabym pewne przesunięcia zrobić i zostawić tą samą liczbę personelu, zresztą nie mam zamiaru zwiększać, bo w tej chwili sytuacja jest stabilna, o tyle każdy pacjent jest to koszt, dużo większy koszt, bo tak, pacjenta trzeba zapewnić opiekę, leki i to bardzo mocno podraża koszt.
Rozumiem, czyli w tym modelu biznesowym ta liczba 500 możemy ją uznać za okej.
No, pożądaną.
Okej, dobra, dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy jeszcze ktoś? Jeszcze tutaj, proszę bardzo, pani Arkadiusz.
Pani prezes, ja mam takie pytanie, bo od wielu, wielu lat stoi na terenie szpitala budynek po oddziale wewnętrznym 2. Czy ma Pani jakiś pomysł ewentualnie jakby dostosować ten budynek dla potrzeb szpitala i rozwinąć, żeby przyszło iść z działalności jakieś dodatkowe finansowania uzyskać dla szpitala?
Oczywiście pomysł jest od samego początku, tylko niestety nie mam środków finansowych, stąd też zarząd powiatu, no, mam nadzieję, że powiem tak, no Państwo też znacie budżet powiatu, tak? Założenie było takie, że przy dobrych wiatrach uda się sfinansować to z budżetu powiatu, ale to już chyba pan skarbnik musiałby odpowiedzieć. Czy uda się w dalszym ciągu to podtrzymać, czy raczej musimy czekać na nowy ład, tak? Bo to jest w tej chwili kwota około 4-5 milionów. Które moim zdaniem mogłyby pracować już od jakiegoś czasu na siebie.
A czy pani prezes mogłaby rozwinąć myśl, co by tam miałoby być? Czy to by była rozbudowa ZOL-u, bo jak wiemy ZOL...
To poszłoby w kierunku opieki senioralnej. I tutaj też pani radny oczekuje jakby na ustawę o funduszu medycznym, która pozwoli nam pozyskać środki na ten cel, bo one są tam wpisane w tą ustawę. Jako jeden z obszarów. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy ktoś jeszcze? Proszę bardzo.
Ja bym chciał tutaj się zapytać, jakie stanowisko ma zarząd w tej kwestii, czy to jest inwestycja potrzebna, czy faktycznie coś było robione w tym kierunku, jakieś analizowane potrzeby, finanse, czy cokolwiek było w tym temacie coś uruchomione.
Tak, oczywiście. To nie jest tak, że patrzymy się, aż to runie, zniszczy się i już nic się nie zrobi. My przygotowaliśmy trzy koncepcje jako zarząd. Jedna na ZOL, druga właśnie na takie senioralne sprawy. No, i bardziej poszliśmy w kierunku DPS-u, ponieważ szukaliśmy takiego rozwiązania, które byłoby dla szpitala finansowane z innych źródeł niż NFZ, bezpieczniejsze, no może w ten sposób. Mamy również, z tego co wiem, pozwolenie na budowę na to i byliśmy przygotowani już do aplikowania do ładu, Polskiego Ładu, jeżeli chodzi o pozyskanie środków. Tylko tak, w edycję zgłaszaliśmy tutaj różne projekty, głównie drogowe. Myśleliśmy, że one pójdą podobnym, jak gdyby podobnie pójdą te następne, ale rząd stwierdził, że będzie robił jako dedykowane, po pierwsze były chyba na obszary PGR-owskie, nijakby się to nie wpisywało. Zresztą nie dostaliśmy chyba na most wtedy, tak, dostaliśmy na most w gminie Osina, co zdaje się i tak tam nam zabraknie środków do tego. Drugi był na obszary, gdzie są parki inwestycyjne. No tutaj wiemy, że dostało tylko i wyłącznie Police i Koszalin, także nie wiem, po co w ogóle to było ogłoszone. I trzeci, który jest teraz, to są zabytki. No, może jeszcze trochę jak poczekamy, to się wpisze to w zabytki, ale raczej nie tak szybko. Jeżeli będzie nabór taki ogólny, no, chyba że na przykład będzie nabór na szpitale, na coś związane z opieką zdrowotną, senioralną, to wtedy chętnie to wystąpi. My jesteśmy gotowi. Mamy pozwolenie na budowę. To też jest skonsultowane z panią prezes i chcielibyśmy wtedy z tym rzeczywiście wystąpić. Chyba że się pojawią jakieś inne fundusze zewnętrzne, które będą no, typowo na przykład na bądź ogólne, bądź typowo skierowane na tego rodzaju działalność. Bardzo chętnie Panie Radny, jak pan ma możliwość, to też podszepnąć, że może następna edycja Polskiego Ładu przydałaby się na szpitale, bądź też właśnie taką senioralną, senioralne, dedykowane dla seniorów. Także mówię, my jesteśmy gotowi. Pozwolenie na budowę mamy w każdej chwili, jeżeli będzie tylko taki nabór, to będziemy aplikowali o takie środki. Nie jesteśmy w stanie, jak pan wie, z budżetu w 100% w to zainwestować, bo środki są no jednak duże dzisiaj. Zresztą każda inwestycja, jaką dzisiaj się wchodzi, to naprawdę są duże pieniądze. A nagle się okazuje, że nawet jak te pieniądze są, to wykonawców jest bardzo mało. Także my jesteśmy gotowi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.
Pani prezes, proszę mi przypomnieć, bo ja nie pamiętam dokładnie, tam gdzie jest budynek ZOL-u w piwnicach znajdują się kotły grzewcze szpitala? Nie, nie. A podpiwniczony ten jest...
Tam jest schron.
Schron. A kotły gdzie są?
Tak, tam idzie instalacja pod POZ.
A w jakim one tak są w stanie technicznym?
No na pewno wymagałyby modernizacji, jak wszystko w tym szpitalu.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Myślę chyba, że przyjdzie... Jeszcze? Proszę bardzo, bo tak już czas nam ucieka.
Dziękuję uprzejmie. Ja bym chciała pani prezes podziękować za uruchomienie poradni dermatologicznej, bo były takie monitory od mieszkańców, że brakuje. Aczkolwiek pani dermatolog przyjmuje tylko raz w tygodniu, no niestety, no cieszymy się z tego, że w ogóle, że jest. I chciałam jeszcze dopytać się, także dziękuję uprzejmie w imieniu mieszkańców i osób korzystających z poradni dermatologicznej. I mam jeszcze pytanie. Pani prezes, proszę powiedzieć, w porze nocnej, jak jest obsługa medyczna? Proszę powiedzieć, ile osób pracuje medycznie, bo ja miałam jakiś problem w nocy i chciałam się do niego
dzwonić i nie zadzwoniłam.
Spełniamy normy zatrudnienia zgodnie z zarządzeniem. Bo ja dzwoniłam, miałam problem.
Mamy jeden zespół, jedna pielęgniarka, jeden lekarz. Aha. Zgodnie z zarządzeniem prezesa.
Tak, nie dodzwoniłam się, nikt nie odebrał telefonu. Byli zajęci.
Jeżeli są zajęci, to nie odbierają się może.
Od północy do rana.
Wiecie państwo, ja zawsze powtarzam, zawsze można przyjść i wspomóc odbieranie telefonów. No, bardzo dziękuję.
No, dziękuję.
Dziękuję bardzo. A, jeszcze. Proszę bardzo, pan radny Arkadiusz.
Musimy się pracować. Ja, tu mi się przypomniało, bo chciałem się jeszcze podpytać o oddział pediatryczny, bo według tej działalności to obłożenie łóżek jest na poziomie tylko 35% i chciałem się zapytać, czy oddział pediatryczny generuje jakieś duże straty dla działalności szpitala?
W tej chwili nie. Natomiast wiecie państwo, że jeśli chodzi o hospitalizację dzieci i zachorowalność, to jest ona związana z rytmem rocznym. I teraz mieliśmy to, co w całym kraju, tak? Mieliśmy dostawione łóżka, ponieważ było tyle hospitalizacji dziecięcych związane to było z RSV, z grypą, z powikłaniami pogrypowymi, więc to jest tak naprawdę związane z rytmem. Cykliczność mamy chorób i tak to właśnie wygląda. Dziękuję bardzo. I jeszcze, tak, no proszę bardzo.
Ostatnie moje pytanie. Chciałbym się zapytać, czy już wiadomo, jaki jest wynik finansowy na koniec roku 2022?
Jeszcze nie do końca, jeszcze przeliczamy. Jeszcze przeliczamy. Dziękuję bardzo. Myślę, że przejdziemy do zaopiniowania informacji przedstawionej przez panią prezes i proszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tej informacji? 7, pani Agatko. Proszę, 6. Proszę kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 6 jest tylko? Bo 7 powinno być. Aha, zapomniałam. Dobrze, proszę członków komisji rewizyjnej o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem informacji przedstawionej przez panią prezes? 5. 5. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionej informacji przez panią prezes? 8. I proszę członków Komisji Skarg i Wniosków o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tej informacji? 5. I przechodzimy do kolejnego. Tu pani prezes, podziękujemy bardzo. Już myślę, że nie ma potrzeby, aby pani prezes przychodziła na sesję. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Kolejny punkt. Sprawozdanie starosty Goleniowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2022. Proszę bardzo, pan starosta.
Pani przewodnicząca, panie, panowie, otrzymaliście sprawozdanie. Myślę, że gdyby jeszcze były do tego sprawozdania jakiekolwiek pytania, to bardzo proszę. Ja tylko dodam to, czego może nie ma w tym sprawozdaniu. Powiem tak, te wszystkie nasze spotkania, czy to w ramach Komisji Bezpieczeństwa, czy też w ramach zarządzania kryzysowego, trochę przybrały inną specyfikę w tym roku 2022 i wcześniej, ponieważ dosyć dużo rzeczywiście na bieżąco musieliśmy reagować na sprawy w tym gronie zresztą służb, inspekcji, prokuratury, na sprawy, które się dzieją dookoła. Trochę miały, mówię, inny charakter i cieszę się, że w tym gronie mogliśmy się spotykać, bo dużo informacji, które gdzieś tam może krążyły dookoła, byliśmy w stanie skoordynować w ramach Komisji Bezpieczeństwa. Dzisiaj odbyła się dosłownie przed komisją, dwie godziny przed komisją, odprawa roczna policji. Też była okazja takiego podsumowania tego, co się działo. Widać, jak w tym okresie pandemii, po wybuchu wojny również, też zmienia się ta rzeczywistość u nas. I powiem tak, były lata, kiedy na tych komisjach w zasadzie odbywały się one z takiego trochę, może nie przymusu, bo to za dużo powiedziane, ale tak trochę z automatu, bo to albo przed feriami, albo po feriach, żeby jakoś tam porozmawiać, jak one przeszły, później przed wakacjami, koniecznie oczywiście ustawowo zaopiniowanie projektu budżetu, natomiast dzisiaj one naprawdę, proszę uwierzyć, mają troszeczkę inny charakter i jest dużo takiej merytorycznej rozmowy na temat tego, co się dookoła dzieje. Te informacje, które czasem uzyskujemy, czy to z prokuratury, czy też z policji, innych inspekcji i służb, są ważne jak gdyby dla nas do tego skoordynowania pewnych wysiłków co do tego, aby to bezpieczeństwo jednak było na odpowiednim poziomie. Przekazaliśmy to sprawozdanie państwu. A w mailu nie było? Wydaje mi się, że było, bo też zostałem. Spotkaliśmy się 5 razy. Również w podobnym gronie spotykaliśmy się w ramach zarządzania kryzysowego. Podstawowe rzeczy, oczywiście COVID, wybuch wojny na Ukrainie, sytuacja, jaka jest w powiecie goleniowskim. Ja przypomnę, że w powiecie goleniowskim przebywa, już nie chodzi tylko o Ukraińców, ale w ogóle obcokrajowców. Mamy 3. miejsce, tak? Po Szczecinie, Koszalinie najwięcej przybywa tutaj u nas w Goleniowie. Po wybuchu wojny jak gdyby doszedł, nie powiem problem, tak? Ale to, z czym musieliśmy się zmierzyć, to również zwiększona liczba dzieci i młodzieży w naszych szkołach. To wiąże się z tym dużo, dużo, dużo problemów, zwłaszcza ta wojna, jednak pozostawia psychice tych młodych ludzi jakieś tam rany, które gdzieś czasem wychodzą i szkoły, i również nasze muszą sobie z tym poradzić, a te spotkania też powodują to, że i mamy wiedzę na ten temat, co się dzieje, ale też potrafimy tutaj z służbami, inspekcjami pewne rzeczy skoordynować. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy mają Państwo pytania do materiału, który otrzymaliśmy, do sprawozdania obszernego, sporządzonego tutaj przez zarząd? Nie widzę. W takim razie przejdźmy do zaopiniowania tego sprawozdania i proszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem sprawozdania na temat z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 6. Proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem informacji. 4, tak? Bo pan Markad już nie... Proszę, kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 1 wstrzymujący. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem informacji. 8. I proszę członków Komisji Skarg i Wniosków o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem informacji. Dziękuję bardzo. 5. I kolejny punkt. Sprawozdanie z dokonanych w 2022 roku umorzeń wierzytelności oraz ulg i odroczeń. I proszę bardzo, pan skarbnik.
Szanowni radni, jak co roku przedkładamy wykaz podlegających wierzytelności powiatu, podlegających różnego rodzaju działaniom. Najbardziej drastycznym dla powiatu jest umorzenie. Niestety tutaj mamy 4 przypadki, w których powiat utracił możliwość dochodzenia tych wierzytelności, w związku z tym, że zgodnie z przepisami prawa należało je wyeliminować z obrotu i poprzez umorzenie. Oczywiście zgodnie z naszą uchwałą dotyczącą postępowania w tym zakresie, to znaczy wszystkie wierzytelności powyżej 50 tysięcy musiały być zaopiniowane przez Komisję Budżetu i takie opinie uzyskaliśmy. Oczywiście to, co jeszcze rokuje możliwość wyegzekwowania, pomimo że pierwszym wnioskiem jest wniosek o umorzenie tych osób, które są zobowiązane w ramach pieczy zastępczej do tego, aby wnosić odpłatność za pobyt dziecka, wnoszą o umorzenie w momencie, kiedy pojawia się możliwość zarobkowania przez nie, czyli Urząd Skarbowy namierza, że mamy możliwość dochodzenia naszych należności, wtedy w pierwszej kolejności wpływa na nas wniosek o umorzenie. My te wnioski z uwagi na informacje od komorników, że pojawiła się możliwość egzekucji, odrzucamy. Następnym wnioskiem jest prośba o rozłożenie na raty. Jak Państwo możecie zauważyć, generalnie te wnioski opiewają na kwoty symboliczne wpłat. Konsultujemy się tutaj najczęściej z komornikami. Ta wysokość raty jest zbliżona do możliwości egzekucji po odliczeniu kwoty wolnej od zajęcia, no i stałych płatności, które w tych rodzinach niestety występują, czyli po odliczeniu alimentów i tych innych elementów, które mają pierwszeństwo przed nami. W związku z tym wyrażamy zgodę na symboliczne, chociaż wpłaty, aby te kwoty do nas wpływały, co powoduje, że mamy mniejsze obciążenie pozostałej części budżetu w kwestii utrzymania dzieci w pieczy zastępczej, ale są to, tak jak mówię, symboliczne kwoty i jak widać po ilości rozłożonych na raty, są to tylko i wyłącznie te przypadki, w których pojawiła się możliwość dochodzenia, kiedy rodzice zobowiązani do płatności zdają sobie sprawę, że komornik może wejść na ich pobory, co może skomplikować im sytuację w zakładach pracy. Gdyby były pytania szczegółowe, to oczywiście chętnie wyjaśnię. Staraliśmy się ująć to w sposób dość zrozumiały, pokazując ilość rat, kwoty zrestrukturyzowanych tych naszych wierzytelności. No i oczywiście, jeżeli chodzi o umorzenia, to kwoty i z jakiego tytułu one wynikały. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy mają Państwo pytania do zestawienia, które co roku tutaj, proszę bardzo, pan radny.
I
interesuje mnie ten pierwszy punkt w odroczenie z umowy najmu. Ciekawy jestem, co to był za wynajem, czy to są jakieś pomieszczenia od starostwa, czy coś. Ja bym chciał, żeby to było, można poprosić o rozwinięcie tego punktu.
Jeżeli chodzi o umowę najmu, to był lokal w budynku Cisy w Nowogardzie wynajmowany jeszcze, jak widać, od 2000 roku. Generalnie rzecz biorąc, straciliśmy możliwość dochodzenia tej należności w związku z tym, że firma, która wynajmowała, nie istnieje już w żadnych rejestrach, a osoba, która była jej założycielem, wyjechała poza granicę kraju, z tego co pamiętam, w związku z tym nie możemy jej namierzyć. No i brak możliwości dochodzenia spowodował, że musieliśmy ten element usunąć.
Dziękuję bardzo. Jeszcze kolejne pytanie, proszę bardzo.
Interesuje mnie też wysokość tych rat, rozłożenie na raty. Tutaj mamy na przykład w punkcie 7, bo nie chciałbym tutaj z nazwiska kierować. Mamy kwotę 29 tysięcy rozłożone na 195 rat. To jest 16 rat po 150 zł. Czy to nie są za niskie kwoty? Nie można tego by już bardziej na mniej lat?
No my bardzo chętnie, ale możliwości finansowe tych osób, które starając się o rozłożenie na raty, muszą nam przedstawić wszystkie dokumenty finansowe, pokazuje, że to jest na granicy możliwości finansowej. Tutaj również, tak jak mówiłem, kontaktujemy się często z komornikiem, czy jest możliwość uzyskania wyższych kwot poprzez zajęcie dochodów. Okazuje się, że tam, tak jak mówię, w pierwszej kolejności są alimenty najczęściej, później jeszcze jakieś zaległości skarbowe, a dopiero my na samym końcu. W związku z tym, no my też niechętnie, ale zarząd za każdym razem podejmując decyzję o tak dużej ilości rat nakazuje Powiatowemu Urzędowi Pracy, aby co roku dokonywał weryfikacji możliwości finansowych i ewentualnie skracania czy zwiększania wysokości tych rat. Nie możemy podpisać porozumienia z dłużnikiem, które powodowałoby, że on pierwszego miesiąca nie zapłaciłby raty. To mijałoby się z celem, bo na następny miesiąc mielibyśmy kolejny wniosek o obniżenie tych nierealnych rat. Także tutaj za każdym razem to jest wnikliwie badane i analizowane. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Kto jeszcze? Pan radny Arkadiusz. I za chwilę.
Tylko tak z ciekawości chciałem się podpytać, czy są te raty spłacane w ogóle przez te osoby? Chociaż jakich mają? Muszą, nie muszą. Nie możemy.
W umowach, które zawieramy, pierwsza niespłacona rata powoduje utracenie tego przywileju i wznowienie dochodzenia komorniczego. Z reguły te niskie raty są płacone. Gorzej w przypadku, kiedy ktoś pochopnie zadeklaruje, że będzie to wyższa rata, powiedzmy 400-500 zł. I często się zdarza, że no niestety zapominają, że ta umowa wygasa w momencie, kiedy spóźni się z płatnością. A najczęściej tłumaczenie jest takie, że no, ale musiał zakupić coś tam do wyżywienia i wtedy no, wraca to do nas jak bumerang. Tak? Czyli musimy taką sprawę traktować od nowa, jako nowe postępowanie. Z reguły te niskie w granicach 100 zł są płacone systematycznie. O dziwo, pamiętają o tym, że to może zaboleć i no, komornik czasami, jak są trzynastki czy inne, może zająć im większą kwotę jednorazowo, tak? Więc no, próbują tutaj to regulować. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, jeszcze pani radna Breyer. Ja mam tylko pytanie takie do przypadku numer 4, bo jest tutaj dosyć pokaźna kwota umorzona. Co się zadziało, że tutaj nie ma akurat spłaty ratalnej?
umorzenie wynika ze śmierci wierzyciela w związku z tym. Ta pani była, z tego co pamiętam, w DPS-ie i nie mieliśmy możliwości, bo 70% jej dochodu pokrywało koszty tego DPS-u, a w związku z tym komornik nie miał tutaj możliwości dochodzenia, a śmierć praktycznie rzecz biorąc spowodowała, że nie ma również majątku, który pozostałby po dłużniku.
Dziękuję bardzo. To myślę, że przejdziemy do zaopiniowania przedstawionej informacji i proszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego sprawozdania. 5. Proszę członków, kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? A pan się zgłaszał pierwszy? Budżetu infrastruktury. 6 było, pani Agatko? Nie, ale pierwszy mnie jakoś mi brakowało. Dobrze, proszę członków komisji rewizyjnej o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym? 5. Proszę członków komisji spraw społecznych o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym przyjęciem sprawozdania? 8. I proszę członków komisji skargi wniosków o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym przyjęciem sprawozdania? 5. Kolejny projekt to już jest projekt uchwały w sprawie zmiany zamiaru likwidacji drugiego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w Nowogardzie, wchodzącego w skład zespołu szkół nr 1 imienia Stanisława Staszica w Nowogardzie. I pani dyrektor od razu. Tak, proszę bardzo.
Dzień dobry państwu. Króciutko, liceum należy zlikwidować na wniosek dyrektora szkoły po podjęciu decyzji przez zarząd powiatu. Przygotowaliśmy uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji. Liceum to utworzyliśmy w 2014 roku, jeszcze wtedy z nadzieją, że będzie zapotrzebowanie na tą formę kształcenia. Jednak reforma systemu troszeczkę pokrzyżowała te plany. Był jeszcze moment, że był nabór do tej szkoły. Byli jeszcze tam uczniowie, którzy kontynuowali naukę ze zlikwidowanego publicznego liceum w Nowogardzie na ulicy Zielonej. I teraz doszliśmy już do takiej sytuacji, że brak jest naboru. Pojedyncze osoby wyrażają jakąś tam chęć kontynuowania nauki. No i procedura jest następująca. Jeżeli państwo wyrażą teraz zgodę, podejmą tą uchwałę, to jest tylko uchwała w sprawie zamiaru likwidacji. Następnie zostanie ten zamiar przekazany do kuratora. Powinniśmy uzyskać pozytywną opinię. I kolejnymi wymogami jest informowanie uczniów, rodziców i tak dalej, wszystkich osób zainteresowanych o tym zamiarze likwidacji. My tego nie będziemy robić, ponieważ w szkole tej nie ma uczniów i taki obowiązek na nas tutaj nie spoczywa. Oczywiście będzie ogólna informacja, że takie liceum będzie likwidowane. Jeżeli chodzi o strukturę szkoły, no to w szkole pozostaną nadal technikum numer 1 i branżowa szkoła pierwszego stopnia i likwidacja tej szkoły nie wpłynie w żaden sposób na sprawy, tak jakby, nie wiem, na strukturę zatrudnienia, na sprawy finansowe, czyli nie ma żadnych takich skutków. Także proszę o pozytywną opinię na temat tego projektu uchwały. Gdyby były pytania, to odpowiem.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy mają państwo jeszcze pytania? Proszę.
A proszę mi powiedzieć, od kiedy tam już nie ma uczniów?
21-22. Drugi rok jest brak naboru. Mhm. Tylko ja państwu
wytłumaczę. Czyli rozumiem, że ona funkcjonowała tylko na papierze.
Tak i dlatego no, trzeba jak najszybciej podjąć decyzję. Czasami bywało, że tu w Goreniowie szkoła policjalna dłużej gdzieś tam wisiała. tak jakby w naszej strukturze, także podejmujemy szybciej decyzje. Powiem tak, nie ma podstaw ku temu, by sądzić, że ta sytuacja, zapotrzebowanie na tą formę kształcenia się zmieni, także, a w każdym przypadku, jak zmienia się, tak jakby, nie wiem, system naszej oświaty czy coś, to przecież utworzenie takiej szkoły w ramach zespołu nie jest problematyczne. A jeszcze tutaj. Proszę bardzo. Czekaj.
Ja kiedyś pytałam o to, dostałam odpowiedź, że nie można, ale cały czas mam taki niepokój, takie zapytanie, dlaczego my nie możemy otworzyć liceum pielęgniarskiego w Goleniowie? To dobrze, ale przepisy są po to, żeby je respektować, wykonywać i tak dalej. Mieliśmy w moich czasach, jak ja chodziłam do liceum, brakuje pielęgniarek. Część młodych dziewczyn... To, ale dlaczego nie może być liceum pielęgniarskiego, a później? To znaczy, że nie funkcjonują teraz pielęgniarki po średnim?
Tylko to wyższe.
Opiekunowie medyczni.
To ale pójdźmy. Opiekun medyczny jest na poziomie szkoły policja.
No to pójdźmy w tym kierunku.
A to jest szkoła policja.
Społeczeństwo mamy coraz policjalne. Słuchajcie, bo... No, ubolewam nad tym bardzo. Ubolewam nad tym na opiekun medyczny, ale też powiedzieli mi teraz, że po...
Tylko takie...
No, dziękuję bardzo.
Dobrze. Czy do tego projektu uchwały mamy pytania odnośnie likwidacji liceum dla dorosłych? Nie widzę. W takim razie przejdźmy do zaopiniowania i proszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu. Proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały. I proszę członków Komisji Skarg i Wniosków o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały. I proszę, dziękujemy Pani Dyrektor za przedstawienie projektu uchwały i wyjaśnienie procedury likwidacji tego liceum. Przechodzimy do kolejnego punktu. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców. I Pan Dyrektor Zaborowski, proszę bardzo.
Dziękuję bardzo. Jest to kolejna cykliczna uchwała, gdzie zwiększamy ilość przystanków przy drogach powiatowych. W tym przypadku na terenie gminy Maszewo burmistrz oraz miejscowości Płucice mieszkańcy zgłosili się do nas z prośbą o zlokalizowanie nowych przystanków. Także nie jest to likwidacja, tylko po prostu zwiększenie dodatkowe, żeby wpłynęło to na bezpieczeństwo i komfort mieszkańców. Także bardzo proszę o podjęcie takiej uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. To przejdziemy chyba do zaopiniowania i w takim razie poproszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu. 6. Proszę członków Komisji Rewizyjnej, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały. 5. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały. 8. I proszę członków Komisji Skarg i Wniosków o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu uchwały. 5, tak? I kolejny projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu goleniowskiego na 2023 rok. Proszę bardzo, pan skarbnik.
Pierwsza ze zmian dotyczących budżetu tegorocznego wynika z przesunięć, o których informowałem przy uchwalaniu budżetu. Oczywiście wydatki, które nie udało nam się zrealizować w zeszłym roku, muszą być wprowadzone do budżetu tegorocznego. Dotyczy to głównie DPS-u, stąd zwiększenie deficytu. No i oczywiście dochód, który uzyskaliśmy w zeszłym roku na realizację drogową, którą mamy wykonać w tym roku, musi być wprowadzony do budżetu jako wydatek. Wstępnie planowaliśmy również ten dochód w tym roku, bo z reguły te pieniądze nie przychodziły jako zaliczki, tylko jako refundacja. W związku z tym, że to się zmieniło, no, ta zmiana jest konieczna. Pozostałe zmiany są kosmetyczne. Jeżeli byłyby pytania, to oczywiście odpowiem. Tylko zwrócę uwagę, że dzisiaj przekazano Państwu również małą autopoprawkę. W jednej tabelce wkradł nam się błąd poprzez zaciągnięcie nie tej formuły i nazwa po prostu była nieprawidłowa. Chcemy, żeby to było już poprawnie, dlatego proszę o uwzględnienie tej zmiany. Tak jak mówię, zmieniamy to w zakresie wydatków koniecznych do poniesienia w tym roku ze względu na te elementy, które wynikają z realizacji roku poprzedniego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy mają Państwo pytania do zmian zaproponowanych tutaj przez Pana Skarbnika? Nie widzę. W takim razie przejdźmy do zaopiniowania i proszę członków Komisji Budżetu Infrastruktury o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu. 6. Proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały. 5. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały. 8. I proszę członków Komisji Skarg i Wniosków o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu. I 5. I projekt kolejny, projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu goleniowskiego na lata 2023-35. Pan Skarbnik, proszę.
Zmiana wieloletniej prognozy finansowej jest konieczna ze względu na zmianę wysokości deficytu. W związku z tym prosiłbym o uwzględnienie również tej uchwały. Oczywiście wszystkie te elementy, które uległy zmianie, wymieniamy w załączniku numer 2. Jak Państwo wiecie, również musimy jak najbardziej zbliżać dane zawarte w wykonaniu do wykonania rzeczywistego, stąd również przewidywane wykonanie roku 2020 w najbardziej znanym nam na dzisiaj formie zostało zmienione. Wszystkie współczynniki, jeżeli chodzi o przepisy prawa, spełnia ta wieloletnia prognoza finansowa, w związku z tym prosiłbym o jej przyjęcie w takim kształcie. No, oczywiście informuję, że na najbliższej sesji ona znowu ulegnie zmianie ze względu na porozumienie z gminą Osina. Tam musimy zadanie jako wieloletnie wprowadzić zamiast jednorocznego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, są pytania do tego projektu? Proszę w takim razie przejdźmy do zaopiniowania i proszę członków Komisji Budżetu Infrastruktury o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu? 6. Proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu uchwały. 5. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały. 8. I proszę członków Komisji Skarg i Wniosków o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu. 5. I kolejny projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu goleniowskiego. I proszę bardzo, pani sekretarz.
Wysoka Rado, szanowni Państwo, jak co roku stoimy przed koniecznością podjęcia takiej uchwały. Była ona konsultowana z wszystkimi aptekami w powiecie. Wystąpiliśmy również zgodnie z obowiązkiem o zaopiniowanie przez wójtów, burmistrzów gmin z terenu powiatu oraz przez Zachodniopomorską Okręgową Izbę Aptekarską w Szczecinie. Zostaliśmy tutaj przez Okręgową Izbę Aptekarską poproszeni o uzupełnienie, bo w międzyczasie doszły nam jeszcze dwie apteki, co też zostało uczynione i harmonogram został skorygowany w tym zakresie. Natomiast tutaj Izba Aptekarska naciska również na nas, aby dyżury aptekarskie były pełnione zgodnie z procedowanym dopiero projektem ustawy, czyli od godziny 21 do 22.59, na co no w naszej ocenie nie możemy się zgodzić. Jest to dopiero projekt, nie jest to jeszcze prawo. W związku z tym założenia tej uchwały, którą Państwo macie przed sobą, są takie, że te dyżury będą od godziny 21 do rana, tak? Natomiast no problemem tutaj jest, wiemy to, fakt, że nie ma możliwości, jest to problem jakby braku farmaceutów z wyższym wykształceniem w aptekach, aby w każdej gminie były dyżury aptek. Te dyżury są ustalone na terenie powiatu i apteki się wymieniają. Jest to wypracowany system na miarę możliwości aptek, tak aby zabezpieczyć pacjentów, co jak mówię, wiem, że nastręcza pewne problemy pacjentom, natomiast jest to jedyne możliwe rozwiązanie na dzień dzisiejszy, które ma prawo zaistnieć. Bo tak jak mówię, pamiętajmy też o tym, że powiat nie ma żadnych sankcji prawnych wobec aptek, tak, aby przymusić ich do tego, by te dyżury pełnili częściej. Natomiast nieprzyjęcie przez Radę takiej uchwały no, mogłoby spowodować, że nie będzie tych dyżurów w ogóle ustalonych i apteki nie będą respektowały konieczności pełnienia dyżurów, bo tak naprawdę oni tego by właśnie oczekiwali.
Dziękuję bardzo i proszę bardzo, tutaj pani radna.
Bardzo ubolewam nad tym, czyli kwoli wyjaśnienia. Rozumiem, że możemy się spodziewać, że ten przepis wejdzie do 23 nocny dyżur apteki, tak? Dobrze zrozumiałam?
Tak, jest już od pewnego czasu projekt ustawy, to jest artykuł 94, który mówi o tym, że dyżur w porze nocnej oznacza dyżur pełniony pomiędzy godziną 21 a 22.59. I że apteki, jeżeli chodzi o dyżury dzienne, bo i takie apteki są na przykład w bardzo małych miejscowościach, tak, będą mogły być otwarte tylko przez kilka godzin, przez 4 godziny pełne zegarowe pomiędzy godziną 10 a 18. Czyli jakby, jeżeli ten projekt zostanie przyjęty,
na wsiach mniejsza,
tak, czeka nas jakby no, duże ograniczenie w dostępności do aptek.
Bo już jest duży problem. Mieszkaniec wsi z gminy Goleniów musi jechać do Nowogardu, tak, bo musi zrealizować receptę. Z tym już jest problem. A jeżeli będą jeszcze zamknięte apteki o tej porze, to już w ogóle okaże się bardzo wielki problem. Chciałabym tylko zapytać, a jak jest rozwiązane, bo nie sprawdziłam na stronie powiatu, jak jest rozwiązany temat informacji o dyżurach aptek.
Jest tylko zamieszczona nasza uchwała, tak, i trzeba sobie szukać na terenie gmin, które są dyżury.
Czyli nie ma informacji, bo loguje się w internecie na stronie i wiem, że dzisiaj dyżur nocny ma ta i ta.
Systemu takiego nie mamy, który by wyszukiwał, bo trzeba by było zapewne kupić jakiś system internetowy taki, który miałby wyszukiwarkę. No oprócz tego mają obowiązek zgodnie z tym harmonogramem wszystkie apteki wywieszać informacje, która jest w danym momencie czynna.
Dziękuję bardzo.
Tak, tak, ale chodzi o wyszukiwanie takie.
To wyszukiwanie w goglach tak najprędzej zawsze się szuka, nie? Dziękuję bardzo. Aha, pan radny, proszę bardzo.
Strzał. To znaczy, ja chciałbym się dowiedzieć, bo pamiętamy, w zeszłym roku mieliśmy dużo skarg na właśnie brak dyżurowania przez apteki. Ja chciałem się spytać, bo tak próbowałem liczyć, ale nie mogę się tego doliczyć, czy wszystkie dni są zapewnione, jeżeli o dyżury, bo jak ja to doliczyłem, to było 300 bodajże 35, jak policzyłem wszystkie dyżury wymienione, no a mamy 360 dni, tak, z tego by wynikało, że 30 dni w roku jest, w ogóle nie ma dyżuru nigdzie. I tu bym chciał, dlatego tak bym prosił, żeby coś taki harmonogram zrobić, że wszystkie dni są w jakiś sposób, żebyśmy mogli wiedzieć, bo zdarzało się w zeszłym roku, ja sam miałem do szpitala wiele właśnie telefonów, dlaczego dzisiaj żadna apteka w powiecie nie ma dyżuru.
Postaram się to sprawdzić. Na tą chwilę nie jestem w stanie.
Ja to rozumiem.
Postaram się.
Tylko mi chodzi o to, bo tak, naszym obowiązkiem jest podjąć uchwałę, że wszystkie linii są zapewnione. Przynajmniej jedna apteka w powiecie. Mi się kiedyś marzyło, żeby była w Goleniowie jedna i w Nowogardzie jedna, chociaż żeby ci ludzie, bo taka kiedyś była, prawda, zasada. Natomiast no wiadomo, przepisy się zmieniają, koszty rosną, w związku z tym być może dojdzie do tego, że będzie jeszcze gorzej, ale na dzień dzisiejszy, czy my, panie starosto, możemy podjąć uchwałę, w której nie mamy zapewnionych dyżurów we wszystkie dni w roku.
Czy ta została poniekąd zaopiniowana i została jakby tylko i wyłącznie zostaliśmy zobowiązani do uzupełnienia o dwie apteki, które w międzyczasie powstały, tak? Więc myślę, że to nie stoi na przeszkodzie. Tym bardziej, że jakby te apteki co jakiś czas się zmieniają, wykreślają, powstają nowe, więc... No, spełnimy wymóg ustawowy. Jakby ustawa nie mówi o tym, że mamy zapewnić harmonogram na każdy dzień w roku, tak?
No ale...
Aż tak precyzyjna ustawa nie jest.
Mi chodzi o co innego, że no, my mamy zapewnić komfort naszym mieszkańcom, żeby chociaż jedna apteka codziennie w powiecie miała dyżur. Bo tak, jak podejmujemy taką uchwałę, no to sankcjonujemy to, że w któryś w iluś dniach żadna apteka nie będzie czynna. Ja to tylko daję tu pod dyskusję, ja nie do pani sekretarz, tylko daję to pod dyskusję, prawda? Że sankcjonujemy to, że przez ileś dni w roku na terenie powiatu żadna apteka nie będzie miała dyżuru. Czego bym tak prywatnie mówiąc nie chciał, no bo dbając o interesy naszych mieszkańców, no to chociaż jedna w powiecie powinna być czynna. Ale może to zostawimy sobie, ponieważ...
Znaczy ja powiem w ten sposób. Gdyby taka sytuacja miała miejsce, to myślę, że gorszym wyjściem byłoby nie przyjęcie żadnej uchwały, tak? Bo w tym momencie ja myślę, że apteki bardzo szybko w ogóle nie prowadziłyby tych dyżurów, tak? Kompletnie. Nie ma harmonogramu, nie ma dyżurów. Więc nawet gdyby rzeczywiście się tak stało, że gdzieś tam jest jakaś luka, tak? To lepiej, lepsza luka niż nie mieć harmonogramu w ogóle, a my będziemy cały czas pracowali i rozmawiamy z aptekami, tak? Żeby to wszystko zapełniać. Tym bardziej, że ja na tą chwilę jakby powiedziałam, że nie jestem w stanie Państwu powiedzieć, czy na pewno te luki są, tak? Niemniej jednak, mówię, nieprzyjęcie harmonogramu mogłoby oznaczać w moim przekonaniu, że szybko apteki zaprzestaną w ogóle dyżurów. W ogóle, tak? Oni nie są zainteresowani tymi dyżurami. Ja powiem Państwu nawet, że ten projekt ustawy, który jest cały czas procedowany, on przewiduje wręcz i zresztą zwraca się też Zachodniopomorska Okręgowa Izba Aptekarska do nas, abyśmy zabezpieczali środki w budżecie powiatu, tak, na dyżury nocne i na płacenie aptekom. Akurat powiatu goleniowskiego ten zapis, jeżeli nie ulegnie zmiany, nie dotyczy, ponieważ to dotyczy powiatów poniżej 20 tysięcy mieszkańców, a takim na pewno nie jesteśmy. Niemniej jednak już są nawet takie zakusy, tak? Mówi się o tym, że za pracę nocną, tak, czy za dyżur, owszem, ma obowiązek płacić pracodawca. Dlaczego ktoś sięgnął tutaj po rozwiązania, że ma to być któryś z samorządów? Nie rozumiem, ale już nawet idzie to w takim kierunku.
Dobrze, dziękuję.
Powiedz mi jesteś kontent.
Proszę było.
Którym?
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, jeszcze pani radna Tereska. Dziękuję uprzejmie. Szanowni Państwo, ja w ubiegłym roku na ostatniej sesji grudniowej zgłosiłam wniosek o zapewnienie pracy aptek w porze nocnej zarówno w Goleniowie i w Nowogardzie, tak, żeby były czynne, dyżurne w Nowogardzie i w Goleniowie. I w związku związane to było z interwencją, z prośbami mieszkańców, zarówno mieszkańców Goleniowa, jak i Nowogardu, że są niezadowoleni, ponieważ ta sytuacja to stwarza duży problem. Proszę wyobrazić sobie, że osoba chora, starsza, tak, z Goleniowy, w Goleniowie mieszkająca, nie może zakupić lekarstwa, prawda, które jest niezbędne, bo jest apteka nieczynna w Goleniowie, tylko jechać do Nowogardu. Jak ma to zrobić ta osoba starsza? W jaki sposób ma dotrzeć do Nowogardu, czy odwrotnie?
No tak, są różne sytuacje życiowe, że nagle, że potrzebny jest jakiś, prawda, dany medykament i jest to nagła sytuacja, bo wiadomo, że mamy jakieś lekarstwa podręczne u siebie w domu, ale nie mamy w domu całej apteki. No proszę Państwa, no tak nie może być. I mieszkańcy są niezadowoleni, naprawdę niezadowoleni, ponieważ otrzymałem taką informację, w ubiegłym roku taka była sytuacja i jest prośba, żeby w tym roku było inaczej, żeby było normalnie, czyli żeby apteki były czynne, zarówno w Nowogardzie, a były dyżury nocne i w Goleniowie, żeby nie było problemu, bo taka sytuacja naprawdę jest bardzo trudna. W związku z czym proszę, nie wiem jak to zrobić, jak to Państwo,
jak wspominałam, Szanowni Państwo, nie ma takiej możliwości,
sprostacie,
nie ma takiej możliwości, żebyśmy zmusili apteki do dyżurowania, Pani Radna, tak? My się staramy naprawdę i z tymi aptekami rozmawiamy i staramy się zabezpieczać dyżury, kiedy ktoś nie może, jeżeli jesteśmy tylko odpowiednio wcześniej informowani, ale również nawet w dni, w które w harmonogramie jest dyżur, często dochodzą do nas już po fakcie jakby informacje, że apteka nie była czynna, bo nie była. I na mailu w poniedziałek mamy informację, że oni nam w sobotę pisali na maila, że mają chorego pracownika, no i się nie dało. No, szanowni Państwo, naprawdę my nie mamy żadnych sankcji prawnych, nie jesteśmy w stanie. My mamy tylko z nimi rozmawiać, mamy się dogadać i mamy uchwalić. I no na tyle, na ile to jest możliwe, naprawdę staramy się to robić. Mogę?
To znaczy, że tu my jako Rada Powiatu Goleniowskiego, Powiatu Goleniowskiego nie możemy uchwalić harmonogramu, który Państwo ustaliliście, tak? Możemy uchwalić bez porozumienia z aptekami. Czy musi być porozumienie z aptekami?
Nie, pani, no sporządzanie harmonogramu bez porozumienia z aptekami w mojej ocenie jest absolutnie bez sensu, tak? Zresztą nawet w tej opinii, którą Państwo macie z Okręgowej Izby Aptekarskiej jest wyraźnie napisane, tak? Że przede wszystkim prowadzić dialog z aptekami, tak? Ja myślę, że gdybyśmy to zrobili tak zero-jedynkowo na zasadzie nakazu, to skończyłoby się tym, że za chwilę byśmy mieli co chwilę informację, że oni nie mają kim pełnić dyżur i po prostu go nie będą pełnić, tak? No albo rozmawiamy i jakiś konsensus tak mamy i ten przedłożony Państwu projekt, myślę, że jest takim konsensusem. Nie jest może jakimś idealnym rozwiązaniem, ale jest zabezpieczeniem mimo wszystko, tak? Powiat goleniowski nie jest jakimś ogromnym powiatem. Pamiętajmy też, że apteki pracujące w nocy, no to jest na wypadek naprawdę W. Generalnie, jeżeli coś się dzieje poważnego, to albo pacjent trafia na SOR, gdzie go zaopatrzą, albo trafia na nocną i świąteczną opiekę. W niewielki jest jakby nieduża grupa, tak? Cała reszta osób, to POZ-y mają dyżury do 18, a apteki są do 21. Jest czas, kiedy lekarz zaopatrzy pacjenta, wypisze mu receptę na to, żeby on jeszcze zdążył tę receptę wykupić. To są sporadyczne przypadki, kiedy właśnie jest to naprawdę w nocy wypisana recepta na właśnie nocnej czy tej świątecznej pomocy i jest konieczność. Byłoby super, gdyby to szpitale, które mają nocną i świąteczną, były w stanie sprzedawać tak ze swoich aptek te leki, no ale nie mamy takiego rozwiązania, tak? No niestety, no to byłoby chyba idealne rozwiązanie, tak? Mogę? Mogę jeszcze? Mogę? 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 Tak? Szanowni Państwo, a tak sobie myślę, czy nie byłoby dobrym rozwiązaniem, żeby apteka, bo kiedyś była taka sytuacja, że była apteka przy szpitalu i taka apteka byłaby, może działałaby całodobowo, prawda? Była kiedyś taka apteka. Były takie czasy i wtedy apteka dostępna. Apteka przy szpitalu jest, przy każdym szpitalu, na potrzeby szpitala i wydawania leków, które są potrzebne na oddziałach. Natomiast, tak jak pan radny Lębas powiedział i dyrektor, te apteki nie mają możliwości sprzedawania leków komercyjnie, tak? No jakby jest to ciągle luka. Mamy możliwości, ale prawo na to nie pozwala, tak? No i...
To znaczy jaka sytuacja obecnie? Czyli nie ma wyjścia? Nie mamy.
Że jest jakby.
Nie możemy zapewnić bezpieczeństwa zdrowotnego dla mieszkańców powiatu?
Możemy i zapewniamy tyle, tylko że nie jest to może w zasięgu ręki każdemu, tak? Jest na terenie powiatu zabezpieczone. Zresztą projekt ustawy wyraźnie mówi o powiecie i o dyżurach na terenie powiatu, a nie na terenie gmin. Nowy projekt również się do tego odnosi. Jest to jakby kierunek, w którym się idzie, tak? Będzie tylko i wyłącznie teren powiatu, nie gminy.
Drugie jeszcze? Mogę? Dziękuję. Dowiadywałam się, jaka sytuacja właśnie jest w Stargardzie, przypuśćmy. I w Stargardzie sieć, chyba to sieć aptek Centrum Zdrowia. Nie ma w Goliniowie takiej apteki. I ta apteka jest czynna całodobowo. Ale u nas takich... Też centrum. Ja mówię o Stargardzie. Też Centrum Zdrowia? No i oni mają dyżur całodobowy w Stargardzie, taka jest apteka, bo się dowiedziałam.
Ja myślę, że to jest kwestia tego, że Stargard jest dużo większym miastem i ma dużo większą ilość obsługiwanych osób, stąd im się po prostu to opłaca, tak? Chodzi o to, żeby zarobić na działalności na tyle, żeby móc zapłacić osobie, która będzie pełniła dyżur, tak, całodobowo i to 7 dni w tygodniu. Tak naprawdę, jak nie wiadomo o co chodzi, to zawsze o pieniądze, tak? Po prostu nasze apteki mają mniejsze utargi, jest ich dużo, mają mniejszą populację do obsługi, no i mniej zarabiają na tych lekach, ich nie stać. To jest jedno, na płacenie za dyżury nocne, a dwa, że też tych farmaceutów z wyższym wykształceniem, gdzie jest to na dyżurze nocnym wymagane, po prostu nie ma.
Jest tu napisane, że całodobowo pracują, że nie pozostałaś materiału.
Nasze apteki, w tym harmonogramie ja mówiłam, że one będą całodobowo. Myśmy się nie przychylili do jakby propozycji Izby Aptekarskiej, aby ograniczyć ten czas do 23, tak jak w projekcie. Z tym się
Ja nie mówię o projekcie, ja mówię jeszcze o całej... Oczywiście, że
w powiecie o całodobowo.
Tak, całodobowo, ale na przemian, tak? Całodobowo, bo tak, jeszcze nie ma tej...
Tak, na terenie
to jest powiatu. Projekt do
na terenie trzeciej. Powiatu, tak.
Tak, czyli tak jak było, jak w ubiegłym roku było. Tak, czyli mieszkańcy byli niezadowoleni i będą dalej niezadowoleni. No trudno, dziękuję.
Dziękuję bardzo. Tutaj pan radny jeszcze się zgłaszał pierwszy. Proszę bardzo.
Czyli rozumiem tak, że ten wykaz aptek, który został przygotowany i przedstawiony radnym, to jest po prostu postawienie radnych pod ścianą, albo głosujecie tak, albo głosujecie nie, bo my wtedy wam coś zrobimy tak, że nie będzie żadna apteka dyżurująca czynna w powiecie. Ja na takie traktowanie się nie zgadzam, ja będę przeciwko wykazu aptek, bo uważam, że powinniśmy stać na obronie mieszkańców powiatu goleniowskiego i każda gmina powinna mieć dostęp do apteki. Jeśli nawet będzie trzeba, będziemy wnioskować o utworzenie, nie wiem, funduszu jakiegoś powiatu na ten cel, żeby po prostu wspierać dane apteki, ale żeby po prostu w gminie, przynajmniej Nowogard i w gminie Goleniów była dyżurująca apteka. Ja myślę, że jakby było takie dofinansowanie ze strony gminy, to dużo aptek by się zgłaszało wtedy do takiego dyżurowania. Dziękuję.
Znaczy ja chciałabym sprostować, ja w żadnym momencie nie powiedziałam, że tak będzie, tylko powiedziałam, że obawiam się, że tak mogłoby być, gdyby tego harmonogramu nie było, tak? Tylko tyle, tak? To jest moje jakby przewidywanie, że no niestety, gdyby tych harmonogramów nie było, to mogłoby się tak zadziać, tak? No bo oni też powiedzą, to jak mamy pełnić te dyżury, tak? Jeżeli nie ma harmonogramu. Bo w tym momencie jakby oni między sobą czy się dogadają, ciężko powiedzieć, tak?
Dziękuję bardzo. I tutaj pan radny Paweł jeszcze w kolejce czeka.
Tak, dziękuję. Drodzy Państwo, ja mam takie w ogóle przekonanie, że my w ogóle się nie powinniśmy tym tematem zajmować co do zasady. Takie pytanie zadam może, kiedy ostatni raz ktoś z Państwa był na nocnym dyżurze w aptece? Jaka to jest skala taka, żeby utrzymać przez noc pracownika w porze nocnej nierzadko, za niemałe pieniądze, za podniesioną minimalną nawet pensję. Zostawmy to wolnemu rynkowi, przestańmy się tym w ogóle zajmować. Mam taką prośbę tylko do pani sekretarz, żeby, jeżeli jest to oczywiście możliwe, ustalić skalę świadczeń czy skalę sprzedaży nocą. Bo nagle się okaże, że to jest tak śladowa ilość, że w ogóle ten rozkład jest do niczego i nikomu niepotrzebny. I to mówię z perspektywy takiej, że mam i małe dzieci w domu i jakoś tak no, sięgam pamięcią do przypadku i właściwie nie ma takiego przypadku, a ten, który znam z pierwszej ręki polegał na tym, że ktoś wybudzał tam pracownika nocą, tarabaniąc drzwi, ten wybudzony pracownik nie do końca kumał o co chodzi, już mniejsza o to, w jakim stanie mógł się wtedy znajdować i dosyć wiarygodnie to wyglądało. Zostawmy to, przecież te apteki, dla nich też to jest problem, gigantyczny problem, żeby pod ten harmonogram się dostosować, w ogóle nie narzucajmy nikomu woli. Jeżeli ten przypadek Stargardzki, o którym mówiła pani radna Chodyko, dobitnie pokazuje, jeżeli jest popyt, to i usługa się znajdzie. Jeżeli ktoś w naszym powiecie tego nie robi, widocznie nie ma takiej potrzeby. Widocznie nie ma takiej potrzeby. No to ja się pytam, jeżeli tacy ludzie zgłaszają, ustalimy skalę sprzedaży i zobaczymy, jaka to jest skala. Bo jeżeli do pani się zgłaszają tacy ludzie, to mnie się nikt taki nigdy nie zgłosił, że jest problem z apteką. Dlatego nie, ja rozumiem, jeżeli do pani się zgłosili, no do mnie się akurat nie zgłosił, dlatego miarodajne będzie stanowisko Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby w Szczecinie, żeby ustalić, jaki to jest w ogóle wolumen świadczeń. Tak, bo może my niepotrzebnie w ogóle o tym rozmawiamy. Dziękuję bardzo.
Tak, ja w takim razie postaram się zebrać te informacje w możliwie krótkim czasie państwu przedłożyć, natomiast tu już mam odpowiedź, że w terminie od 1 lutego, bo tak w tej chwili uchwalamy ten plan, do 31 stycznia wszystkie dni są obsadzone aptekami. Wszystkie. Ani jednego nie ma żadnego, który byłby nieobsadzony. Tak, bo my mamy to ten obecny też do 31 stycznia, bo wiemy, tak, że to procedowanie i zbieranie opinii troszeczkę trwa, więc zawsze uchwalamy od 1 lutego do 31 stycznia następnego roku. Nie, 12. Od 1 lutego do 31 stycznia. Przesuwamy się jakby w skali nie rok
kalendarzowy.
12 miesięcy, tylko wchodzimy w nowy rok, żeby mieć ten styczeń na uchwalenie nowego planu. Cały czas są dyżury.
Dobrze. Dziękuję bardzo. Pan starosta jeszcze chciał. Dziękuję.
Pani sekretarz, ja rozumiem, że przepisy idą jeszcze w gorszym kierunku, tak? No to dziwi mnie tutaj stanowisko Prawa i Sprawiedliwości w naszej Radzie. To panie radny, to proszę coś zrobić, żeby przyblokować może te zakusy ustawodawcy, bo to idzie jeszcze w gorszym kierunku. Natomiast jeżeli my mielibyśmy tworzyć jakiekolwiek fundusze, z których byśmy wspierali prywatny biznes, to powiem szczerze, że ten worek to byśmy no wszyscy by chcieli tam, gdzie kuleje to różnego rodzaju działalność. Ja już nie mówię, że naszego budżetu ani żadnej gminy by tam nie było stać, ale tutaj jest dobre wskazanie. No. Zobaczymy, w jakim kierunku ustawodawca pójdzie, także może pójść w jeszcze gorszym kierunku, także może nie patrzeć na to, co u nas się dzieje, bo tak naprawdę my dostajemy informacje, na razie jest to zabezpieczone, ale to, w jakim kierunku rządzący idą, może być jeszcze gorsze. Także proszę na to też zwrócić uwagę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Tutaj jeszcze pan starosta, proszę.
Dziękuję bardzo. Niby temat oczywisty, tyle lat omawiany, a się okazuje, że dzisiaj tak dużo czasu potrzeba, żeby ten temat omówić i każdy chce zabrać głos. Ja troszkę w podobnym tonie jak pan starosta chciałem powiedzieć, że no, panie radny, żyjemy, co by nie mówić, w demokratycznym kraju. Każdy ma prawo głosować jak chce. Natomiast no, nie zgodziłbym się bardzo z tą tezą, że stawiamy radnych, czy stawia się, bo nie wiem kto jest my, stawia się za radnych pod ścianą, bo jak się poczują ci przedsiębiorcy, którzy nagle dostaliby od nas, od Rady Powiatu wykaz, że proszę w tym i w tym dniu zapewnić całodobowe, przecież przepisy tego nie nakazują. Gdyby przepis powiedział, że Rada Powiatu ustala i to jest do wykonania bezwzględnego, no to wtedy moglibyśmy mieć narzędzia, żeby przymusić, a w tym momencie, kiedy jest to takie troszkę martwe prawo, macie ustalić harmonogram, pani sekretarz mówi, że był to jakiś szereg rozmów, na coś się godzą przedsiębiorcy farmaceutyczni i koniec, i pewna granica zostaje nieprzekraczalna. I teraz pytanie, czy zagłosować przeciw i tak naprawdę w ogóle nie dać mieszkańcom harmonogramu. Ja sam jechałem 2 lata temu, pan radny pytał kiedy, chyba 2 lata temu jechałem 11 listopada, bo w Goleniowie nie był czynny, nie była czynna apteka, więc no, w moim życiu to się zdarzyło raz. Może w życiu państwa i obywateli zdarza się bardziej często, ale to, co było powiedziane, ostatecznie można trafić do Izby Przyjęć i powiedzieć, że jest potrzebna pomoc, nie ma lekarstwa, jeżeli to zagraża zdrowiu i życiu, ale to też nie popadajemy w taką paranoję, że wszystko musi być, bo kilka osób sobie tego życzy. No tak już jest, no system mamy jaki mamy i musimy się do tego dostosować i uważam, że jako Rada my swoje zadanie wykonujemy dobrze, mamy to ustalone i zróbmy ten harmonogram, żeby w ogóle apteki mogły pracować. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. I tu jeszcze proszę pan radny Guziak.
To, co ustawodawca w przyszłości uchwali, to będziemy wtedy się nad tym pochylać i rozmawiać. Ja chcę porozmawiać o dzisiejszym tym rozkładzie aptek, bo tutaj, jak koleżanki radne wspominały wcześniej, dostajemy sygnały od mieszkańców, że powinny być takie dyżurujące apteki. Nie wiem, nie pamiętam teraz, ile w Goleniowie jest takich aptek dyżurujących, że faktycznie nie byłoby możliwości, żeby chociaż jedna apteka jeden bądź dwa razy w miesiącu stawała dłużej po godzinach swojej pracy. To są, tak jak państwo powiedzieli, przedsiębiorstwa. I przedsiębiorcy też powinni wystosowywać ofertę do swoich klientów. A tutaj do pana wicestarosty, tak? Mamy projekt uchwały w sprawie ustalania rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu goleniowskiego. Czyli ja jako radny jestem zobowiązany do ustalenia między innymi jakichś dyżurujących aptek. Tak? Izba aptekarska, czy tutaj przedsiębiorcy apteki przedstawili nam swój harmonogram, z którym ja się nie do końca zgadzam, bo tak jak wspomniałem wcześniej, mi leży najbardziej na dobru mieszkańców powiatu goleniowskiego, żeby oni mieli dostęp do tych aptek i nie będę patrzył, czy to się danemu przedsiębiorstwu w tym momencie będzie opłacać czy nie opłacać. Jeśli mam taki obowiązek ustalania, to ja ustalam na taki sposób, że się z tym aktualnie nie zgadzam i chciałbym, żeby była przynajmniej w Goleniowie cały czas dyżurująca apteka, bądź w Nowogardzie też w tym samym czasie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan starosta jeszcze.
Powiem tak, kusi mnie pan, żeby zagłosować tak jak pan i nie ustalić tego harmonogramu na wniosek Prawa i Sprawiedliwości i powiem szczerze, że zrobi się naprawdę bałagan. Naprawdę dopiero będziemy mieli bałagan. Tyle, dziękuję.
I codziennie i w święta.
Tak, jest właśnie to centrum, to jest na okrągło otwarte.
To właśnie.
We wszystkie soboty i niedziele.
Znaczy, panie radny, no póki co mamy chyba swobodę działalności gospodarczej w Polsce. Tak, to chyba, że coś się zmieniło jeszcze. Jeżeli ktoś prowadzi prywatny biznes, kalkuluje koszty, zyski i stwierdził, że utrzymywanie apteki przez noc nie generuje po jego stronie dochodów, to pewnie dlatego tej apteki nie otwiera, bo wie, że mając po stronie aptekarzy, że gdyby było inaczej, to myślę, że nie jedna, dwie, a trzy, pięć, czy nawet wszystkie apteki byłyby otwarte. Jeżeli popyt na tego typu usługi byłby tak duży. Ale tutaj pan starosta oczywiście ciekawy wątek podjął. Pytanie, czy my możemy nie przyjąć tego harmonogramu, czy możemy wycofać to w ogóle z porządku obrad i zostawić ten temat wolnemu rynkowi. Oszacować, jaka będzie skala świadczeń poprzez z minionego kwartału i to nam da odpowiedź. Bo my nie wiem, już tak bardzo chcemy zaingerować, że tak powiem, w taką przestrzeń prywatną jako rada czy jako ustawodawca, że to zaczyna budzić mój głęboki sprzeciw. I ten przykład najbardziej to pokazuje. Zadając tutaj, niech każdy sam sobie odpowie, kiedy ktoś albo ktoś z jego bliskich był w aptece nocą.
Dziękuję.
Dziękuję. Pani sekretarz, jeszcze tak w tej
kwestii? Na pytanie mogę odpowiedzieć tylko tyle, że Rada jest organem uchwałodawczym. Zawsze mam taką możliwość niepodjęcia uchwały, tak, czy też odrzucenia projektu. Więc natomiast pytanie, co nadzór wojewody by zrobił, jeżeli to wynika z obowiązek wynika z przepisów ustawy, tak? Szanowni Państwo, pamiętajmy jeszcze o tym, że te harmonogramy po to między innymi są ustalane z tymi aptekarzami, że każda apteka to jest pracodawca. Pracodawca ma też obowiązki związane z zatrudnianiem właśnie pracowników, chociażby przerwa od pracy, tak, i tak dalej. No i oni muszą wiedzieć, jak ustalić takiemu farmaceucie ten dyżur, tak, ponieważ on ma wtedy inny czas pracy, inny czas odpoczynku i tak dalej. I chociażby po to, tak, oni sobie planują tą pracę. Pamiętajmy, że w międzyczasie apteki dostały bardzo dużo obowiązków dotyczących właśnie możliwości wypisania recepty wręcz, tak, przez magistra farmacji, który jest w aptece, w związku z tym, czy też szczepień na COVID swojego czasu, tak? W związku z tym jakby sam fakt posiadania w aptece fizycznie tego farmaceuty magistra, no często, gęsto jest po prostu potrzebny w ciągu dnia, a teraz jeszcze w ciągu nocy i na dyżurach, to po prostu oni muszą też jako pracodawcy no być w zgodzie z prawem, tak? Względem pracownika.
Ja myślę, że ta dyskusja do niczego nas nie prowadzi i tak można by było podzielić te wszystkie uwagi, które zgłasza tutaj radny Urbinowicz czy radny Arkadiusz. Ja bym proponował przyjąć, tak jak żeśmy tu ustalili. Dla mnie brakuje czegoś takiego, jak gdybyśmy tu próbowali z radnym Lembasem to zrobić. Mamy tu kalendarz ładny OSP Przybierno, który tutaj przyniosłeś, Bartek. I brakuje mi takiego właśnie jak gdyby wypunktowania dnia niedzieli po niedzieli, święta po świętach i zapisanie, jest tam czynna jakaś apteka, czy nie jest czynna. I to by było takie jasne jak gdyby przegląd, czy my mamy takie dni czynne, czy nieczynne. Ja byłem w aptece panie radny Gurbinowicz kiedyś o godzinie chyba 23:00, no, zaszła taka potrzeba, że trzeba było skorzystać. Było to w Nowogardzie i skorzystałem. Aczkolwiek nieraz w prasie się pokazuje artykuł, że nie ma gdzie kupić leków i z Nowogardu się żalą, że takie są dni, że nie ma, nieczynna jest i trzeba jechać do Goleniowa, szukać gdzie, co i jak. Są to sporadyczne przypadki, ale myślę, dla tej osoby, która chciała skorzystać, to jest to, no jest to trudność ogromna i nie jakiś tam, powiedzmy, wiadomo, że potrzeba jakiś podać lek szybko, na CITO jeszcze jak to jest, a więc to są takie wymogi. Ja bym proponował przyjąć to, co dzisiaj zaproponowała pani sekretarz, natomiast należałoby, myślę, na przyszłość pokazać te wszystkie święta i wypunktować, czy mamy aptekę czynną tu, czy mamy tu, żeby nie było nigdzie tak, jakaś luka by powstała. I tyle w tym temacie, bo myślę, dalej będziemy każdym przy swoim obstawał, ale do niczego nas to nie doprowadzi. Proponuję przegłosować, panie przewodniczący. Dziękuję.
Dobrze, dziękuję bardzo. W takim razie proponuję, tak jak pan tutaj radny powiedział, przejdźmy do zaopiniowania tego projektu uchwały i proszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem takiego rozkładu, jaki mamy przedstawiony? 6. Proszę członków komisji. Nie? 5? Wstrzymujący 1, przeciw brak, tak? Proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu? 4. Proszę, kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 1. Wstrzymujący. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu? Panie Gatkow, proszę liczyć. Jest 6. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw?
2 przeciw. I proszę członków Komisji Skargi, wniosków o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu? Kto się wstrzymał? I kto jest przeciw? I przechodzimy do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. Tak?
Wysoka Rado, wpłynęła skarga na zarząd od osoby prywatnej z gminy Przybierno. Macie Państwo u siebie te materiały też?
Tak.
Oczywiście, że one są, myśmy to omawiali dość szczegółowo przed posiedzeniem wspólnej komisji. Komisja Skargi Wniosku rozpatrywała tą skargę. Uzyskaliśmy bardzo dużo informacji od pana dyrektora Wydziału Dróg. Również radca przedstawił nam opinię, jak to wygląda, i komisja po przedyskutowaniu dość szczegółowo tego tematu postanowiła uznać tą skargę jako bezzasadna. Dotyczyła ona tematu, że z drogi powiatowej, która przebiega przez tą miejscowość Świętoszewo, woda spływa na posesję skarżącej. I według tutaj przekazanej informacji pana dyrektora wydziału, ten budynek jest to budynek wielorodzinny. Ta droga była już od niepamiętnych czasów zrobiona, chyba z własnej inicjatywy podłączona do drogi powiatowej. Nie ma nigdzie, nie znajdzie się w dokumentach, że była wydana jakaś decyzja na temat podłączenia tej drogi do drogi powiatowej. Jak powiedziałem, było to już bardzo dawno, ten stan jest zastany. Według informacji również tutaj dyrektora wydziału, prawdopodobnie kiedyś wzdłuż tej pobocza tej drogi był rów, wykopany rów odprowadzający wodę, ale z chwilą wybudowania dojazdu do tej drogi został on zasypany. W związku z tym, że droga powiatowa jest wyżej od tej posesji położonej, wody spływają w tamtym kierunku. Dyrektor tutaj informował o wizji, którą tam dokonano. Stwierdzono, że rury z dachu wody odpadowe spływają pod ten budynek, powodując również podtapianie tego budynku. I jak żeśmy to wszystko przeanalizowali, to doszliśmy do wniosku, że nie ma tutaj winy powiatu, który by jak gdyby naruszył ten stan, jaki istniał. Również tutaj radny Lisowski zgłosił nam informację, że ten temat się pojawił od tamtego roku. Ten temat się pojawił od tamtego roku, ponieważ do tego budynku prawdopodobnie prowadziła się osoba, która kupiła to jak gdyby na rynku wtórnym i postawia różne jakieś zarzuty. Najpierw było to pod adresem Urzędu Gminy Przybiernowie, później do nas, później Urząd Wojewódzki. Trafiło to do wojewody i tutaj w wyniku tych informacji przekazanych z powiatu Urząd Wojewódzki uznał skargę za niezasadną, więc trafiła ta skarga do ministra infrastruktury i z ministra infrastruktury trafiła do nas. I tutaj Państwo macie przed sobą tą opinię odnośnie tej skargi. Jest ona według komisji, jest ona niezasadna i proponowaliśmy i w głosowaniu jednogłośnie, żeśmy uznali ją jako bezzasadna i taką przedstawiamy poszczególnym komisjom i przedstawimy na posiedzeniu Rady. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy do tematu skargi mają Państwo pytania? W takim razie proszę, przejdźmy do zaopiniowania tego projektu uchwały i proszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu? Nie kłas. 6. I proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu uchwały? 5. I proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu? I proszę członków komisji skarg i wniosków. Podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem? Kolejny, 11 punkt. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu Infrastruktury, Rewizyjnej Spraw Społecznych i Oświaty, Komisji Skarg i Wniosków i Petycji. To będzie na sesji przedstawione. I sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami również na sesji. Wolne wnioski również na sesji, tak? Czyli zamknięcie. To proszę bardzo, jeszcze tutaj oddam głos. Teraz, tak? Proszę bardzo.
Wolne wnioski, tak? Ja już kiedyś składałem taki wniosek, żeby komisje odbywały się nie przed sesją, tylko w osobny dzień, tak? Bo czasami właśnie tak jak dzisiaj dochodzi do jakiejś dłuższej dyskusji. Sesja miała się rozpocząć o godzinie 13, za chwilę jest godzina 14. Szanujmy siebie i szanujmy tych, którzy obserwują nasze obrady. Tak, dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan Sylwester jeszcze, proszę bardzo.
Proszę Państwa, ja bym serdecznie prosił członków Komisji Spraw Społecznych i Oświaty o bardzo króciutkie spotkanie, które się odbędzie w gabinecie Pani Przewodniczącej w przerwie, kiedy Pani Agatka będzie przygotowała posiedzenie sesji, to byśmy tam na moment się spotkali i przekażę Państwu komunikaty, które mam do przekazania. To tyle.
Dziękuję bardzo. To w takim razie ogłaszam zakończenie posiedzenia komisji. Dziękuję Państwu bardzo.